Za chwilę przybliżymy Państwu historię Zamku Książęcego w Oleśnicy oraz opowiemy o jego najważniejszych mieszkańcach i wydarzeniach. Zapraszam na szlak zamków i pałaców, a ze mną jest Mira Sudecka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kiedy i dlaczego powstał zamek?
To jest chyba moja ulubiona część tej opowieści. Jak zaczynam oprowadzanie, opowiadanie właśnie nie tylko po zamku, ale też po naszej Oleśnicy, to ta historia jest bardzo mocno ze sobą spleciona, dlatego że no przecież mamy za rogiem piękny Wielki Wrocław, który od dawien dawna no był stolicą tej niezwykłej krainy przygranicznej, czyli Śląska historycznego. No i też siłą rzeczy no najważniejszym takim ośrodkiem handlowym, do którego zmierzali kupcy szlakami handlowymi, no ale przejeżdżali oczywiście z różnych stron i ci, którzy jechali od strony Kalisza, przejeżdżali siłą rzeczy tutaj przez tereny dzisiejszej Oleśnicy. I tak samo wracając z Wrocławia, też jechali tędy, a wytrzymałość wozów, wołów, które ciągnęły takie wozy w tamtym czasie, no była ograniczona. Zresztą trakty też nie wyglądały tak jak dzisiejsze drogi, więc ta podróż trwała dłużej, była bardziej uciążliwa, no i częściej był potrzebny odpoczynek, a jeszcze nie wszędzie funkcjonowały w tamtych czasach przecież zajazdy, karczmy. Trzeba było po prostu znaleźć dogodne miejsce, gdzie była woda, gdzie był cień, gdzie można by było po prostu odpocząć, żeby ruszyć w dalszą drogę. I okazuje się, że teren dzisiejszej Oleśnicy był idealnym ku temu miejscem. I tutaj ci kupcy właśnie podróżujący w stronę Kalisza z Wrocławia się zatrzymywali. No i tak z biegiem czasu okazało się, że to miejsce jest na tyle dobre, że generalnie warto tutaj zostać na dłużej. I tu się zaczyna rozwijać osada targowa. Różne źródła podają, mówi się, że być może już od X wieku ta osada istniała, choć pierwsze wzmianki już praktycznie o mieście, o większej osadzie mamy dopiero z wieku XIII, ale tak wnioskujemy ze źródeł historycznych, że ta osada na pewno była wcześniej, ona się tutaj nam rozwijała, ale wiadomo jak to bywa z takimi miejscami. Mamy towary, mamy przepływ jakichś surowców, z czasem również środka płatniczego, a to jest genialny magnes na wszelkiego rodzaju osobistości spod ciemnej gwiazdy, tak bym powiedziała, więc książę wrocławski musiał dbać tutaj o swoją domenę, a przede wszystkim o bezpieczeństwo traktów handlowych, bo to było w jego interesie, żeby kupcy bezpiecznie mogli dojechać do Wrocławia, żeby tam zostawić swoje pieniążki po prostu i towary. Więc to książę wrocławski tutaj buduje gród obronny, tutaj obsadza swoją załogę, która miała właśnie dopilnować, żeby tu przy tej nowej osadzie targowej i tutaj przy tym fragmencie traktu kierującego do Wrocławia było po prostu bezpiecznie. I tu jest ten początek, sam początek.
Pierwszym właścicielem był książę wrocławski, a kto dalej obejmował tutaj stery tego zamku?
Zgadza się. Potem mamy kilka takich etapów. Na samym początku mówimy o piastach oleśnickich. I czasy piastowskie były bardzo ciekawe. Najpierw tutaj rządy obejmuje Bolesław, ale Bolesław umiera bezdzietnie. I jego brat, Konrad, najpierw Namysłowski, a potem Oleśnicki, kiedy już osiada tutaj, daje tak naprawdę początek linii piastów oleśnickich. I co ciekawe, oni wszyscy sobie upodobali to imię, Konrad, i dodawali tylko kolejne numerki, więc mamy Konrad pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i aż do 10. I wśród tych 10 Konradów mieliśmy dwóch takich, którzy się rzeczywiście dość mocno zapisali w historii, nie tylko Oleśnicy, ale w takiej historii, myślę, powszechnej Śląska, ale też pojawiają się w literaturze. Jeżeli ktoś czytuje literaturę fantastyczną, myślę, że w dzisiejszych czasach każdy kojarzy postać Wiedźmina. Wydaje mi się, że nie ma takich, co by nie kojarzyli, albo jest ich bardzo niewiele. W związku z powyższym też kojarzą nazwisko pana Andrzeja Sapkowskiego. I pan Andrzej Sapkowski popełnił też fantastyczny trójksiąg nazywany Trylogią Husycką. Trylogia Husycka, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się na terenie Śląska w czasie trwania wojen husyckich, czyli mamy taki XV wiek. No ale właśnie pan Sapkowski jest znany z tego, że on bardzo lubi mieszać sobie w swoich książkach historię z fantastyką. Często sięga po jakieś historyczne opisy, a tutaj idzie nawet o krok dalej, bo w tej trylogii husyckiej postanawia umieścić historyczne postaci. To jest właśnie cały klucz tej wypowiedzi, że głównym czarnym bohaterem w całej tej trylogii jest nie kto inny jak Konrad IV Oleśnicki. Więc mamy taki swój akcent również w literaturze. Konrad IV był biskupem wrocławskim, między też z Wrocławiem związanym, a z kolei drugą barwną postacią był Konrad VII, czyli młodszy brat Konrada IV. No i Konrada VII myślę, że z historii kto uważał na lekcjach, to powinien skojarzyć, albo ktoś, kto widział malowidło bitwy pod Grunwaldem, bo i na niej się pojawia. Konrad VII to jest postać, która przez wiele lat była negatywnie przez historię oceniana. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach teraz mamy troszkę więcej informacji na jego temat i troszkę ten jego wizerunek jest załagodzany, bo rzeczywiście okazuje się, że Konrad VII, kiedy brał niefortunnie, no bo nie po stronie polskiej, tylko po stronie krzyżackiej, udział w bitwie pod Grunwaldem, on był wtedy bardzo młodym chłopcem. Nie wiemy dokładnie, ile mógł mieć lat, ale szacuje się, że między 14, 16, może 17, na pewno był nastolatkiem. On był początkowo wysłany przez swojego ojca, propolskiego Konrada III, na dwór krakowski do króla Jagieły. No i tam miał uczyć się życia dworskiego, miał uczyć się szermierki. Ostatecznie skończył jako paś królowej Anny między dwórkami, więc no nie był szczególnie zadowolony z tego faktu. Więc wziął sprawy w swoje ręce, żeby rzeczywiście tym rycerzem honorowym zostać, nauczyć się szermierki i całej tej sztuki. Wyjechał do Malborka, do zakonu krzyżackiego, rycerskiego, pełnego cnót, prawda, żeby tam te nauki pobierać. No i tak się historycznie złożyło, że tam go zastaje właśnie wojna polsko-krzyżacka, a jako, że pozostaje pod opieką krzyżaków, no to musi na wezwanie wielkiego mistrza odpowiedzieć i swoją chorągiew wystawić. No i wystawia Konrad VII chorągiew, dowodzi chorągwią śląską, tam też się pojawia rycerstwo oleśnickie, a fakty są takie, że krzyżacy płacili lepiej niż Polacy, więc nie było problemu, żeby zebrać ochotników, no ale historycznie oczywiście wszyscy wiemy, krzyżacy wojnę przegrywają, w związku z powyższym również i Konrad musiał coś wykombinować, żeby swoją skórę zachować. Jest w ogóle fantastyczna książka na ten temat, serdecznie polecam, Konrad VII Biały, Książę o Leśnicy i Koźle Zapomniany. I tam jest właśnie fajnie opisane, jak to Konrad chodzi po polu bitwy i szuka niepolskiego rycerza, który go weźmie w niewolę, żeby przeżyć po prostu. Bo wzięcie w niewolę szlachetnie urodzonego no daje szansę po prostu późniejszego okupu i wyjścia na wolność. I to się udaje Konradowi. Znajduje czeskiego rycerza, który bierze go w niewolę. No i rzeczywiście trafia na tą niewolę do Krakowa. I później zostaje przez swoich braci wykupiony. Także rzeczywiście nie po tej stronie stanął co trzeba, no ale te wszystkie okoliczności, jego młody wiek, jego ambicje też troszkę rzucają światło na jego postępowanie. Także Piastowie. Mieliśmy Piastów i to był ten najwcześniejszy taki już, można by rzec, zorganizowany okres, jeżeli chodzi o historię Oleśnicy. I to też Piastom, wracając już do zamku, zawdzięczamy rozbudowę grodu do postaci pierwszego gotyckiego zamku, pierwszej gotyckiej warowni. Kolejni to ci chyba najważniejsi, bo później Śląsk przechodzi pod panowanie czeskie. I w Oleśnicy u nas zawiadują naszym zamkiem, księstwem oleśnickim, czescy podjebradowie. I oni są uważani tutaj właśnie u nas, w naszym zamku i w Oleśnicy za tak zwanych wielkich budowniczych zamku, bo ta bryła, którą możemy oglądać po dziś dzień, czyli ten potężny, renesansowy, monumentalny zamek, to jest właśnie dzieło czeskich podjebradów. Najpierw cały proces rozpoczyna Jan Podjebrad i on nam podwyższa wcześniej już istniejące za czasów piastowskich skrzydło zachodnie, czyli to najstarsze, podwyższa nam wieżę i buduje wolnostojący pałac. Pałac jest też do dzisiaj. To są kolejne ważne kroki, ale całą resztę tak naprawdę buduje tutaj jego bratanek, czyli Karol II Podjebrad. Wielki budowniczy zamku i on dobudowuje kolejne skrzydła, skrzydło wschodnie, skrzydło południowe. Łączy nam pałac z kościołem zamkowym, tym charakterystycznym dla Oleśnicy łącznikiem, takim naziemnym przejściem nad fosą i zamyka cały kompleks, więc mamy już wszystkie skrzydła, mamy podwyższoną wieżę około 40-metrową, mamy przepiękny pałac dwupiętrowy, no i właśnie ten łącznik dochodzący do kościoła zamkowego, co nam tworzy cały potężny kompleks. I to jest ciekawe, bo mamy tutaj renesans, a tego renesansu wcale nie ma tak dużo na Śląsku, bo później przychodzi barok historycznie i bardzo często przeróżne budowle, zarówno zamki, jak i kościoły ulegają tak zwanej barokizacji. Tutaj się to nie dzieje, przynajmniej nie z zewnątrz, bo późniejsze okresy, późniejsze rody, rodziny, które tutaj rządzą, mieszkają w zamku, one dokonują już zmian takich bardziej kosmetycznych we wnętrzach. Czyli przekształcają komnaty już pod swoje potrzeby, pod panującą modę i tak dalej. Więc z zewnątrz już nam się nic nie zmienia, zmienia się tylko środek tak naprawdę. Po Podjebradach mamy rody niemieckie, mamy Welfów, mamy Brunszwików i jeszcze jeden ciekawy taki okres, zanim dojdziemy do czasów już współczesnych, czyli gdzie mamy dwie duże wojny światowe, jeszcze przychodzi okres pruski. Mamy okres pruski, kiedy zarządzają tutaj Hohenzollernowie, nie tylko tutaj, bo 1741 rok to jest czas, kiedy Fryderyk II zwycięża nad Austrią i przejmuje panowanie tak naprawdę nad całym Śląskiem i jednocześnie też Oleśnica staje się miastem w granicach państwa pruskiego, więc Prusacy tutaj u nas rządzą. Oni wprowadzają szereg reform i tak naprawdę już od wieku XIX przestają istnieć księstwa. Do tej pory mamy tutaj księstwo oleśnickie, od wieku XIV właśnie do praktycznie wieku XIX, ale Prusacy wprowadzają reformę administracyjną i księstwa znikają, pojawiają się rejencje, pojawiają się powiaty. To jest taki zalążek tego, co mamy dzisiaj tak naprawdę. Właśnie powiatów, województw, to wszystko wprowadzili już wtedy Prusacy i co ciekawe, zamek oleśnicki w pewnym momencie staje się lennem kolejnych następców tronu cesarstwa niemieckiego. I to jest też drugi taki okres rozkwitu dla naszego zamku, no bo trzeba go przygotować odpowiednio do rangi takiej rezydencji, więc rzeczywiście on znów odzyskuje dawną świetność, przebudowywane są sale, między innymi dzisiejsza sala rycerska, tam na suficie, na zdobieniach pojawia się witra cesarska, także mamy już te akcenty. Choć tak naprawdę ostatni następca tronu cesarskiego, czyli Wilhelm, za bardzo nie lubił przebywać w Oleśnicy. Nieopodal mamy Szczodrę, gdzie był piękny pałac i to bardziej tam. On przesiadywał, choć jego małżonka, o której mamy całą wystawę od niedawna w jednej z komnat pałacowych, czyli księżna Cecylia, ona rzeczywiście na zamku w Oleśnicy mieszkała i to jest taka nasza też biała dama, to jest taka nasza księżniczka. Każdy zamek ma przecież swoją księżniczkę, tak jak na Książu jest Daisy, prawda? Czy w Kamieńcu mamy Mariannę, tak w Oleśnicy my mamy swoją Cecylię. I Cecylia rzeczywiście tutaj mieszkała na zamku oleśnickim. I to była taka ostatnia barwna para książęca, no bo potem przychodzi wiek XX, przychodzą dwie duże wojny światowe. Niemcy pierwszą wojnę światową przegrywają i to jest czas trudny, zarówno oczywiście dla Wilhelma i Cecylii, dla ich dzieci, a mieli ich siódemkę. Zresztą później w kolejnej wojnie też ginie jeden z synów Cecylii, ona się strasznie tym podłamuje, ale ta pierwsza wojna światowa była ważna o tyle, że sam Wilhelm też musi salwować się ucieczką jako wojskowy. Cecylia zostaje tutaj w Oleśnicy z dziećmi, brakuje pieniędzy, Niemcy muszą płacić kontrybucje wojenne, więc zaczyna się ten regres. Druga wojna światowa już w zasadzie przynosi całkowite rozwiązanie tej sytuacji, bo zmieniają się przecież granice. Cecylia musi uciekać z Oleśnicy. Zresztą ona już wtedy dość mocno podupada na zdrowiu, ta wieść o śmierci syna. Tak się w zasadzie tutaj kończy ta historia tego ostatniego rodu o pruskich korzeniach, związanego w ogóle z dworem. Natomiast już te czasy powojenne przynoszą zamkowi niestety dość spore zniszczenia i to nawet nie są zniszczenia wynikające z działań wojennych, tylko z późniejszego stacjonowania Armii Czerwonej w tym miejscu. Więc dzisiaj wnętrza zamku zdobią niestety przedmioty już pochodzenia współczesnego, oczywiście stylizowane na dawne czasy, ale oryginalne wyposażenie w większości niestety właśnie po II wojnie światowej uległo zniszczeniu.
Na samym początku powiedziałaś, że tę funkcję pełnił zamek taką magazynową, towarową. Jak na przestrzeni lat zmieniała się ta funkcja?
Tak naprawdę te funkcje zależały od tego, kto mieszkał tutaj w danym momencie. Generalnie zamek od czasów, kiedy sztuka wojenna, ta sztuka związana z budowlami obronnymi zaczyna się dość mocno zmieniać, a to wszystko ma miejsce tak naprawdę od momentu wynalezienia prochu, czyli mówimy o takim wieku XV, to wtedy średniowieczne warownie zaczynają tracić dość mocno na znaczeniu. To widzimy dzisiaj na całym naszym Śląsku, dzisiejszym Dolnym Śląsku. Jest mnóstwo ruin, prawda? Po zamkach, po wielkich warowniach, które kiedyś były reprezentacyjne i bardzo ważne w danym regionie, a dzisiaj są to po prostu ruiny. No szczęśliwie nasz zamek oleśnicki miał więcej szczęścia i to była ta droga, druga droga, którą zamek mógł podążać w zależności od swoich gospodarzy, czyli mógł się zamienić po prostu w pałac. I to się dzieje działo tutaj. Mimo tego, że ta bryła została, te funkcje, które kiedyś pełni, czyli takie stricte obronne, zaczęły ustępować po prostu funkcjom mieszkalnym. I stąd też te procesy przebudowywania wnętrz, żeby usprawnić, dodać wygody po prostu mieszkańcom, którzy tutaj mieszkali. Więc już na przykład czasy takie współczesne, bardziej pruskie, przynoszą chociażby tutaj ocieplanie, prawda? Mamy elektryczność, już nie pali się w kominkach, kominki stają się bardziej atrapami, więc tak samo jak zmienia się rzeczywistość i zmienia się świat, tak zmieniały się funkcje, choć tutaj większość czasu jednak były to funkcje stricte mieszkalne, ale mieliśmy też okres, kiedy i znajdował się browar tutaj i też oranżerie w pobliżu zamku, restauracje, zresztą mamy przecież przedwojenne pocztówki, które pokazują nam stawy tutaj, przecież znajdowały się na dzisiejszym podzamczu jeszcze przed wojną, gdzie pływały piękne gondole, gdzie znajdował się ogródek letni, także już takie funkcje też romantyczno-rekreacyjne tutaj w pobliżu również były.
Spoglądając, za nami jest zamek, ta piękna bryła, przepięknie zachowana. Co składa się na zamek Książąt Oleśnickich?
Cała bryła zamkowa składa się z czterech skrzydeł, więc mamy taki klasyczny czworobok, poszczególne skrzydło odpowiadające kierunkom świata. My teraz jesteśmy przy skrzydle wschodnim, czyli tym najbardziej reprezentacyjnym. To widać najlepiej od strony dziedzińca wewnętrznego, bo tam znajdują się przepiękne krużganki, często porównywane do krakowskich, ale również do brzeskich. I to drugie porównanie jest bardziej trafne, dlatego że nasz zamek Oleśnicki z zamkiem brzeskim był mocno związany właśnie w czasach Karola II Podjebrada, ponieważ jego żoną była córka księcia brzeskiego, Małgorzata, i to między innymi właśnie z brzegu do nas przyjechało 30 tysięcy cegieł, dzięki którym można było wybudować te przepiękne krużganki. Także Oleśnica wtedy utrzymywała dość takie przyjazne stosunki z księstwem legnicko-brzeskim. No i to skrzydło wschodnie też było skrzydłem książęcym. Tutaj właśnie zamieszkiwała para książęca, z kolei skrzydło zachodnie to najstarsze, pierwotnie będące skrzydłem mieszkalnym, później no, różne funkcje zyskiwało, jako skrzydło gospodarcze, też jako skrzydło dla służby. Skrzydło południowe też w zależności od okresu, bo na przykład już w czasach późniejszych, kiedy Oleśnicą zawiadował książę Syriusz Nimrod, było też skrzydłem, gdzie znajdowały się komnaty jego małżonki. On specjalnie właśnie w okresie baroku przebudował to skrzydło z miłości do swojej Zofii i tam znajdują się przepiękne buduarowe komnaty, które w ogóle też odzyskały swój dawny historyczny kolor, czyli róż. Tak jak historycznie było, ale to nie dziwi, bo buduary zazwyczaj właśnie w takich kolorach się obracały. I skrzydło północne, czyli skrzydło, gdzie od samego początku znajdowała się brama wjazdowa. Właśnie tu od strony fosy, gdzie znajdował się most. Niektórzy twierdzą, że zwodzony, inni, że nie, ale na pewno tutaj tą fosę przekraczano. To był główny wjazd tutaj. Dzisiaj tego nie widać, bo dzisiaj mamy tutaj raczej taką uliczkę boczną, mamy parking, ale pierwotnie rzeczywiście od tej strony do zamku zajeżdżano przez później wybudowany barbakan, bramę ozdobną i pałac. To był też czas, kiedy powstaje ten pałac, to rzeczywiście wjazd w skrzydle północnym troszeczkę przesunięto, żeby załagodzić kąt skrętu dla powozów, bo brama była wcześniej nieco bliżej, kiedy pałacu nie było, potem trzeba było to pozmieniać. I do tych czterech skrzydeł z wieżą, bo to jest ważne, mamy też oczywiście wieżę, która też jest jedną z najstarszych części zamku, dlatego że to były wcześniej oczywiście tak zwane w takich budowlach części nazywane stołpem, czyli wieżą ostatniej obrony, i w tych czasach piastowskich tutaj to było miejsce, gdzie zarówno mieszkano, ale też w razie potrzeby było to miejsce ostatniej obrony, miejsce, gdzie przetrzymywano zapasy, więc mamy również wieżę i doklejony właśnie z boku pałac dwupiętrowy z tak zwanym piętrem wdowim na samej górze, gdzie mogła zamieszkiwać księżna wdowa, jeżeli była tak jaka potrzeba. Tutaj wtedy do skrzydła się wprowadzała nowa para książęca. No i ten właśnie charakterystyczny łącznik przerzucony nad fosą, który mógł parę książęcą bardzo sprytnie i bezpośrednio właśnie skrzydła wschodniego przez klatkę łączącą zamek z pałacem, przez pałac przeprowadzić bezpośrednio do kościoła zamkowego, do loży książęcej, która pierwotnie, bo teraz ona jest w innym miejscu, po katastrofie budowlanej z 1905 roku ta loża została wtórnie przeniesiona w pobliże prezbiterium, ale oryginalnie ona znajdowała się przy chórze muzycznym, czyli tuż przy wyjściu z tego łącznika. Tak sprytnie to było rozwiązane.
Jakie są podziemia tego zamku?
Mamy tutaj dwupoziomowe piwnice, które znajdowały znajdowały się między innymi stajnie na 48 koni, więc tak, z rozmachem. Natomiast co ciekawe, nawet dzisiaj zwiedzając zamek, w niektórych komnatach unosi się taki bardzo charakterystyczny zapach właśnie stajni. Kiedyś po raz pierwszy tak się dość mocno zdziwiłam i sama z siebie powiedziała mi o tym jedna turystka, okazało się, że sama prowadzi stadninę. I pierwsze co, jak weszła do jednej z komnat, powiedziała, że pachnie koniem. A tych koni tutaj przecież już od setek lat nie ma. Więc to jest niezwykłe, że te mury tak przesiąkły tym zapachem. No ale 48 koni to jest naprawdę sporo. Oczywiście krąży mnóstwo legend na temat tuneli podziemnych, które nie tylko tutaj miałyby łączyć zamek z kościołem zamkowym, ale też wyprowadzać właśnie z zamku bezpiecznym wejściem. Mamy tuż koło nas przecież tak zwaną grotę zamkową, smoczą grotę, niektórzy powiadają. Od niedawna mamy na dziedzińcu zamkowym też smoka, bo w Oleśnice miał zamieszkiwać smok Teodor, a w zasadzie oleśnicki tutaj park. Także gdzieś tam ta legenda o tych smokach krąży. Trochę tak wawelsko się nam zrobiło, ale też gdzieś mamy swoją część opowieści o smoku oleśnickim. Mamy legendy też o tym, że pod miastem takie tunele się znajdują. No więcej jest tego legend niż prawdy, choć faktem jest, że Oleśnica od 1850 roku jest miastem garnizonowym, więc my mamy też dużo pozostałości takich fortyfikacyjnych związanych z wojskiem. Bunkrów, dużo też łączeń między nimi, więc to też podsyca na pewno te legendy o tym, jakoby tutaj sieć takich podziemnych korytarzy miało się znajdować.
Jakie ciekawostki o zamku warto znać? Jedna na pewno, wanna w szafie.
Tak jest. Mamy wannę ukrytą w szafie. Kiedy wchodzimy do pałacu przyzamkowego na najniższym piętrze, ostatnia komnata podczas zwiedzania, więc cóż może się wydarzyć ciekawego? No jest łoże, jest okno, jak w każdej innej komnacie, którą oglądamy wcześniej. Podchodzimy, widzimy wielką drewnianą, zdobioną szafę. No piękna szafa, ale szafa jak szafa, po czym otwieramy ją, a w środku widzimy przepiękną kafelkową mozaikę i wannę. Jest to rzeczywiście rzecz niezwykła. Niestety wanna nie jest oryginalna, bo zaginęła nam w czasie II wojny światowej, ale jest urządzona wystawa w tej szafie, która nawiązuje właśnie do tego, co tam wcześniej się znajdowało, więc jest to rzeczywiście jeden z takich smaczków, które mamy w naszym zamku. Kolejną taką charakterystyczną rzeczą jest głowa słonia. Nie na co dzień można zobaczyć głowę słonia i to taką całkiem sporą. I ona rzeczywiście jako jeden z nielicznych eksponatów zachowała się po wojnie, bo jest rzeczywiście duża, chyba nikomu się nie chciało jej ściągać. Była za ciężka i za wysoko. Głowa słonia do dzisiaj wisi, tam ją można oglądać, w holu przed wejściem do sali rycerskiej. I ta przestrzeń w czasach właśnie ostatniego księcia Wilhelma była ustrojona w trofea myśliwskie, dlatego że książę Wilhelm był zapalonym myśliwym i polował właśnie na zwierzęta takie egzotyczne, bo wyjeżdżał do Indii, wyjeżdżał do Ceylonu i stamtąd przywoził przeróżne trofea. Miała tutaj wisieć nawet podobnoż skóra tygrysa przed wojną. Ta głowa słonia, no to były takie dwa największe trofea. Poza tym mnóstwo poroży, muflonów również, bo to też dla nas są takie egzotyczne dość zwierzęta. No niestety większość z tych eksponatów również zniknęła po II wojnie światowej. Dzisiaj została głowa słonia, ale poroża wracają. Oczywiście nie te same, ale po to, żeby znów przywrócić charakter tej przestrzeni, żeby nadać jej wygląd taki, jaki posiadała właśnie przed zakończeniem II wojny światowej.
W naszej rozmowie powtarzałaś, że mało się zachowało z tego oryginalnego wystroju. A co się udało zachować? Co nie zostało wykradzione?
Przede wszystkim elementy wystroju, takiej większej architektury, których zwyczajnie nie dało się oderwać, wyrwać, wynieść, spalić. I możemy się poszczycić przepięknymi stropami, zarówno w pałacu, ale też i w samych komnatach zamkowych, gdzie mamy piękne plafony, często zdobione scenami z mitologii czy z antyku, gdzie mamy chociażby władców antycznych przedstawionych. Zachowały się kominki XVIII-XIX-wieczne, choć niektóre są replikami, więc to też trzeba rozróżnić. I oprócz wspomnianej głowy słonia, łazienki w szafie, mamy jeszcze w pałacu przepiękny wykusz. To jest taka wieżyczka, jakby można powiedzieć, doklejona od zewnętrznej strony, która ciągnie się przez 3 piętra i od wewnątrz wygląda to po prostu jako taka narożna, półokrągła wnęka i w jej środkowej części zachowała się przepiękna intarsja. Intarsja, czyli można powiedzieć takie malowidło, dzieło utworzone z drewna, ale z użyciem drewna o różnych kolorach. Też drewna bejcowanego, przepalanego, ale jednak jest to drewno i to drewno tworzy nam właśnie jakieś konkretne wzory. W tym przypadku są to również herby, jest to całe tutaj heraldyczne przedstawienie. Podejrzewamy, że w całym tym wykuszu taka intarsja mogła się znajdować, choć nie wiemy tego na pewno, ale w środkowej części się ona zachowała, więc to jest rzecz wyjątkowa. I mamy jeszcze obraz jeden, który się zachował po 1945 roku. On znajduje się nad atrapą kominka w sali rycerskiej, czyli polowanie z sokołem.
Te wspomniane legendy jeszcze są jakieś?
Całe mrowie. Oczywiście o Białej Damie już wspominałam. Mamy też legendę o jeźdźcu bez głowy, no, które miasto nie ma swojej legendy o jeźdźcu bez głowy. To są też takie kanoniczne dość postaci, ale bardzo ciekawą legendą jest taka, powiedziałabym, nowa legenda, bo ostatnio mieliśmy wydaną właśnie książkę z nowymi legendami oleśnickimi, serdecznie ją polecam. I tam się pojawia postać chytrego sukiennika, bowiem w naszym tutaj sąsiadującym z zamkiem muzeum możemy oglądać tak zwany skarb oleśnicki, czyli 420 groszy praskich, całkiem spora kwota, wykopana właśnie przy rynku oleśnickim podczas zwyczajnych prac budowlanych. W drewnianej skrzyneczce złożone było właśnie 420 monet, więc to była kwota mówiąca o tym, że ktoś bogaty musiał ją tutaj zakopać i legenda mówi, że był to sukiennik, który no, był człowiekiem zamożnym, ale niestety dość skąpym i chytrym i nie chciał się ze swoją rodziną zdobytym majątkiem dzielić i w XV wieku, kiedy nadciągała zawierucha husycka również na tereny oleśnickie, miał ten skarb zakopać z myślą, że po niego później wróci, co się nie udało, bo niestety zakończył żywot, a skarb został odnaleziony rzeczywiście późno, bo dopiero w 2010 roku i dzisiaj można go w muzeum oglądać.
Jakie znaczenie zamek ma obecnie?
Zdecydowanie jest perłą i skarbem i wizytówką Oleśnicy, dlatego że znajduje się na szlaku Zamków Piastowskich, więc ta turystyka związana właśnie z odwiedzaniem warowni piastowskich, mam wrażenie, że jest coraz bardziej popularna i dzięki temu również turyści docierają do Oleśnicy właśnie po to, żeby zobaczyć zamek, a przy okazji okazuje się, że odkrywają też inne piękne miejsca w Oleśnicy, która jest przecież miastem o bogatej historii, ale zamek jest ewidentnie tym magnesem. Nie ma się co dziwić, to w końcu drugi największy renesansowy zamek na historycznym Śląsku. Tylko brzeg nas wyprzedza w tej kwalifikacji. Więc jest rzeczywiście takim zalążkiem i powodem, dla którego turyści do Oleśnicy przyjeżdżają i to z perspektywy propagowania historii naszego miasta jest chyba tą najważniejszą rzeczą.
Wspomniałaś o bogatej historii Oleśnicy. Jak tutaj przyjedziemy, to co jeszcze możemy zobaczyć?
Zdecydowanie cały obszar tak zwanego Starego Miasta, czyli to, co się mieści w granicach murów miejskich, a samych murów miejskich mamy w Oleśnicy całkiem sporo, bo zachowało się 1600 metrów, więc praktycznie cały pierścień i w ramach właśnie tego pierścienia możemy zobaczyć jeden z większych rynków XIII-wiecznych, bo oleśnicki rynek, kiedy zostaje tutaj utworzony w 1255 roku, czyli wtedy, kiedy Oleśnica otrzymuje prawa miejskie, dostaje największą ilość ulic ze wszystkich rynków na Śląsku, 12. Nawet we Wrocławiu wtedy tyle nie było, więc to pokazuje z jak dużym rozmachem też poniekąd wytyczano ten rynek. Na rynku stoi ratusz, on jest niestety odbudowany po wojnie, bo był zniszczony, ale wieża stoi, przetrwała wojnę, więc ratusz z wieżą, przed ratuszem charakterystyczna kolumna Nike, ale też mnóstwo zabytków sakralnych, bo mamy i starą synagogę, dzisiejszy kościół zielonoświątkowy, mamy cerkiew prawosławną i dawny kościół zakonny świętego Jerzego, kościół świętej Trójcy, również nasz najmłodszy zabytek sakralny, no i oczywiście kościół zamkowy z jedyną w Polsce zachowaną biblioteką łańcuchową, a także kryptą Wirtembergów, to z kolei jedyną taką w Europie. Także mamy takie wisienki, mamy takie smaczki, mamy zachowaną też jedną bramę miejską z czterech, którą też można zwiedzać, tam jest galeria sztuki również. No i oczywiście nasz Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, gdzie można sobie tą wiedzę uporządkować, zwiedzić wystawę. Wystawa jest multimedialna, więc też nadaje się fantastycznie dla dzieci. Także myślę, że spokojnie cały dzień można sobie na Oleśnicę zaplanować.
O Zamku Książąt Oleśnickich opowiadała Mira Sudecka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie i zapraszam do Oleśnicy.